Ja to nieraz w radiu odpowiadam na pytanie ludzi, którzy mówią, dlaczego Pan Bóg nie zrobi, żebyśmy byli dobrzy? Dlatego, kochani, że jeśli twój mąż jest alkoholikiem, twój syn jest na marginesie jakimś społecznym i przyszedłby lekarz, neurochirurg i powiedział, że tak zoperuje syna, że mu coś z mózgu wytnie i twój syn będzie już mówił tylko tak, mamusiu, paciorek odmówimy, mamusiu, dziękuję za obiad, mamusiu, chce pani? Każda z was powiedziała nie, to już niech rozrabia, niech te szyby wybija, niech po tych rynnach chodzi, ja będę za niego cierpieć, pokutować, błagać, tylko niech on będzie... Wiecie, jak ludzie niekiedy mają jakieś przesilenie psychiczne i biorą mocne leki uspokajające, mają taki charakterystyczny uśmiech. Tak jak człowiek po pewnym przekroczeniu granicy alkoholowej siedzi przy stole i się uśmiecha do wszystkiego, do szklanek, do widelcy, do talerza. I nikomu się ten uśmiech nie pożąda. Żona mówi, idź już, połóż się spać, jak ty wyglądasz. Jak ty wyglądasz z tym przyklejonym, sztucznym uśmiechem? Otóż Pan Bóg mógłby pstryknąć i wszyscy u świętej Anny pozbylibyśmy się nieczystych myśli. Wyszli, oddali połowę majątku na biednych, tylko by to wszystko było z tym głupkowatym uśmiechem. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów, przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi, także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego, Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora, milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił, i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich, czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego, kim właściwie on jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo Pańskie. Fragment Ewangelii zaczyna się od słów, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł, przeprawmy się na drugą stronę. Myślę, że Państwo planujecie już wyjazdy, może niektórzy właśnie wyjazdy takie wodne, na kajaki, na żaglówki i chyba nikt z Was nie planuje wypływania jak zapada zmierzch. Pływamy w dzień, pokonujemy odcinek spływu kajakowego, żeglujemy, surfujemy, a kiedy przychodzi wieczór, rozpalamy grille, udajemy się do lokali gastronomicznych czy pobożni słuchacze mszy świętej u świętej Anny czytają książki religijne przed namiotem. No ale nikt nie żegluje wieczorami, no chyba, że rybacy mają jakieś tam nocne połowy, ja się na tym nie znam, ale to już wyższa szkoła. A Jezus mówi, gdy zapadł wieczór owego dnia, przeprawmy się na drugą stronę. Po co? On oczywiście jako Syn Boży wiedział, co będzie się działo, wiedział, że ta burza, ale to nie trzeba było być Synem Bożym, żeby wiedzieć, że wieczorem na jeziorze Genezaret są straszne burze, gdyż ciepłe powietrze z gór nagrzane na skałach, kiedy zachodzi słońce, spada z impetem na jezioro, jak po zjeżdżalni z gór, jakby z Giewontu prosto do Bałtyku, gdyby to było blisko. I oni się liczyli z tym, że może być burza. I to trzeba apostołom zapisać na plus, że nie marudzili, tylko jest napisane, zostawili tłum, jego zabrali, jak był w łodzi i popłynęli. Po co ta burza? Ta burza miała być oczywiście próbą. Ja, kochani, wam mówię to często, że po grzechu pierworodnym my jesteśmy zdruzgotani. Jesteśmy jak ktoś, kto stracił pamięć, jak ktoś, kto żyje w stanie jakiegoś narkotycznego upojenia. My zapomnieliśmy, kim jesteśmy, my źle widzimy, źle słyszymy, źle wspominamy, źle pragniemy. Jesteśmy nieprawdopodobnie popsuci po grzechu pierworodnym. Sami nie wiemy, kim jesteśmy. Sami nie wiemy, kim jesteśmy. Często w głowie nam rosną takie wyobrażenia o sobie i Pan Bóg daje próbę, żebyśmy wrócili do prawdy o sobie, o bliźnich, to co nasze piękne polskie przysłowie mówi, przyjaciela poznaje się w biedzie. Chcesz poznać, kto jest twoim przyjacielem? A kto wrogiem? To ci trochę biedy, Pan Bóg mówi, ześlę. I zaraz się okaże, że matka wcale nie taki wróg, a może przyjaciel. Pamiętam to szokujące wyznanie. No, taka była sytuacja w Polsce, to naprawdę gdzieś słyszałem, że chłopak z dziewczyną byli w stanie narzeczeńskim i dziewczyna miała wypadek i straciła obie nogi. Nawet się gościu nie przyszedł pożegnać. Nawet się gościu nie przyszedł pożegnać, że wiesz, no w takiej sytuacji muszę pomyśleć. W ogóle się nie pokazał w niej. I my sami nie wiemy, kim jesteśmy. Ja nie wiem, czy Państwu zdarzyło, że taka sytuacja, że coś się stało nagle, gdzieś jakaś awantura i mówimy, wiesz, sam nie wiedziałem, że tak będę uciekał. A zwiewałem strasznie, jeszcze muszę przyznać. Od tej trudnej. Ale odwrotnie, może nas zaskoczyć nasze zachowanie in plus, że gdzieś się komuś postawiłem, że gdzieś kogoś wybroniłem. Dlatego Pan Bóg zsyła próby. Pamiętacie Piotra, który mówił, Panie, pójdę z Tobą, gdziekolwiek się udasz. A Jezus mówi, Piotrze, Piotrze, jeszcze kogo 3 razy nie zapieję, a Ty się mnie zaprzesz. Muszę Ci sprawić sytuację kryzysową, żebyś poznał siebie. Ilu ludzi żyje w jakimś zakłamaniu, powtarzam, to nam bardzo grozi. Pamiętam, przyszedł do mnie młody człowiek, miał konflikt z ojcem i narzekał na ojca. Proszę księdza, mój ojciec to tylko narzeka, krytykuje, nic mu się nie podoba, nic w cały świat mu się nie podoba. Ja mówię, stary, nie gniewaj się, ale od chwili, kiedy tu wszedłeś, robisz dokładnie to samo. Robisz dokładnie to samo, co twój ojciec. Dlatego synowie alkoholików nie zawsze, ale często zostają alkoholikami. Synowie mężczyzn, którzy pomiatali swoimi żonami, pomiatają też swoimi żonami. I Pan Bóg daje nam kryzysowe sytuacje, których nie lubimy. My nie lubimy burz, my lubimy spokój, święty spokój, poleżeć pod gruszą. Wszystko, niektórzy mówią, lubię na P. Poleżeć popołudniową porą pod palmą. O. Wszystko na P lubimy. A burza, zamieszanie, telefon, ciotka chora, do szpitala jechać, ukradli samochód, na komisariat składać zeznania, stłuczka samochodowa, jak ja tego nie lubię, a miał być taki spokojny wieczór. A Bóg nam mówi, przez tą stłuczkę, przez tą chorą ciotkę, ty się dowiesz, kim jesteś. Dowiesz się, kim jesteś. Co by było, proszę Państwa, gdyby nie było prób? Nigdy byśmy nie wiedzieli, że w Polsce żyje taki piękny Maksymilian Kolbe, gdyby nie II wojna światowa. Nigdy nie wiedzielibyśmy, że jest taki ksiądz Jerzy Popiełuszko, wspaniała postać, gdyby nie okrucieństwo esbeków. Nigdy nie wiedzielibyśmy, że Jan Paweł II jest tak genialny, gdyby do niego nie strzelano 13 maja 81 roku i gdyby nie choroba Parkinsona, tak nie cierpimy chorób, a to Jan Paweł II w tej chorobie nas tak urzekł, gasnący, cichnący, coraz bardziej kamieniała twarz, ręka trzęsła się coraz bardziej. Pamiętam, mój kolega ksiądz, kiedy rozmawiamy nieraz o naszych rodzicach, mówi, wiesz, do końca życia, to już mi wiele razy powtarzał, ja tego lubię słuchać. Pamiętam, jak moja matka, a było nas 4 braci, i moja matka kupiła kiedyś wykładzinę taką do kuchni. I ona to z pedetu na Pradze niosła gdzieś tam na osiedle kawał drogi. Mogła kupić taksówkę, wziąć taksówkę, ale chciała synom kupić piłkę. I tu niosła wykładzinę, a tu futbolówkę dla synów. Jak ja otworzyłem drzwi mojej matce, cała zlana spotem, cała dysząca od tej wykładziny, zmęczona, z chłopcy, kupiłam wam piłkę. Już taksówki nie brałam, przyniosłam jakąś tą wykładzinę. Gdyby nie próba, gdyby nie ciężar, gdyby nie wyrzeczenie, nie wiedzielibyśmy, kim jesteśmy my, kim są nasi bliscy. Próby stwarzają okazję do wyznania wiary albo do zaparcia się wiary. I różne to mogą być wyznania wiary. Ktoś mi ostatnio opowiadał, że pewien chłopczyk był statusem nam przy świętej. Chłopczyk, jak to się chłopczykom zdarza, rozrabiał strasznie. Biegał po kościele, tam kopał, hałasował i tata mówi, uspokój się, uspokój się. W końcu ojciec nie wytrzymał, wziął chłopaka za rękę, prowadzi go do drzwi kościoła, wyprowadza go na zewnątrz. Chłopak się jeszcze odwrócił i powiedział, ludzie, módlcie się za mnie. I proszę Państwa, chłopiec wyznał wiarę w moc modlitwy. Wyznał wiarę, jak znalazł się w trudnej, krytycznej sytuacji. Po co masz krytyczną sytuację? Dlaczego ci może coś wczoraj się stało? Powtarzam, powiedziałem dzisiaj we wstępie do mszy świętej, może ktoś z Państwa ma teraz burzę w głowie, ukradli, stłuczka, awantura w domu, coś, żebyś doszedł do prawdy. Ja wiem, że to jest bolesne. Ale proszę Państwa, ile kobiet mi mówiło, że przychodzi, proszę księdza, mój mąż mnie zdradza od 15 lat, a ja się o tym dowiedziałam w zeszłym tygodniu. Jaka przez te 15 lat ja byłam ciemna masa. Jaka ja byłam naiwna, jak ja mu kanapeczki robiłam, jak ja mu jeszcze mu z okna machałam, jak szedł do pracy, ja mu wody kolońskie mu kupowałam, jak sobie ze życiu marynarskiej i górni, ach w ogóle, jaka ja byłam naiwna, teraz boli, ale przynajmniej już wiem, na czym stoję. Znaczy, że na niczym nie stoję. Chcesz być, i Pan Bóg mówi, żyjesz może swoją jakąś naiwnością, że jesteś wspaniały, altruistyczny, tolerancyjny, muszę ci pokazać, kim jesteś, bo jak mówi nasze powiedzenie, lepsza, gorsza prawda od najlepszego kłamstwa. I dlatego Chrystus zabrał ich na tą przejażdżkę z burzą. Apostołowie wykazują brak wiary. Nie uwierzyli. I mówią: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy. To jest ta nasza pretensja do Chrystusa. Panie Jezu, to cię nic nie obchodzi, moje problemy. Ciągle mam jakieś problemy, ciągle nieszczęście. Problem mi się nie rozwiązuje od lat. Nic cię to nie obchodzi. Obchodzi go. I ty Jezusa obchodzisz, ale przede wszystkim obchodzi go to, żebyś poznał prawdę. My Pana Jezusa szantażujemy. Jak coś nie idzie po naszej myśli, to my mu właśnie mówimy: nic cię nie obchodzi. Bóg mnie nie słucha, Bóg o mnie zapomniał. Nie zapomniał. Jesteśmy jak dzieci. Jak mama nie chce spełnić pragnienia dziecka, to mama mnie nie kocha. Mama mnie nie lubi. Lubię cię, syneczku. Jakby mnie mama lubiła, to by mi na wszystko pozwalała. To jesteśmy jak dzieci wobec Pana Boga. Może ktoś z was przechodzi teraz jakąś próbę. Może ktoś z was jest w czasie burzy na morzu. Po co? By dojść do prawdy. A ktoś powie: proszę księdza, ale dlaczego to tyle trwa? Dlatego, że z uporem nie chcesz dojść do prawdy o sobie. Z uporem nie chcesz dojść do prawdy o sobie. Kiedy ta burza już była, kiedy szalała, ewangelista zapisuje, kocham te słowa Ewangelii, Jezus wstał. Proszę Państwa, to wszystko jest sensem. Zawsze wam to mówię. Każde słowo w Biblii sensem. Jak ten Jezus musiał wstawać. Jaki to był majestat. Jaka to była postawa. Jaka to była władza. Jezus wstał. Tu burza. Wszystko się chwieje. Wszystko wali się. Jezus wstał i rzekł. No ta władza Jezusa. Milcz i ucisz się. I nastała, pisze ewangelista, głęboka cisza. A przed chwilą waliły pioruny, a teraz jest tak jak u świętej Anny. I apostołowie te gęby rozdziabione, jak to możliwe? Bo oni już wszystko na jeziorze widzieli, ale takiego numeru to nie widzieli. Żeby w ułamku sekundy skończyła się burza. Jezus się po prostu bawi. Jezus nie powiedział: kumulusy, kochane, przesuńcie się trochę nad góry, fale, uspokójcie się, błagam was, proszę litości. To jezusowe: milcz i ucisz się. Jak do demona. Milcz i ucisz się. Władza, władza. Proszę Państwa, Jezus się bawi przyrodą. Znaczy, no nie bawi się, ale On się może bawić przyrodą. Pan Bóg mógłby wziąć galaktyki i mgławice i tak sobie pożonglować jak tiki-tiki, pamiętacie? Pan Jezus powiedział do Piotra: pójdziesz, zarzucisz wędkę, wyciągniesz rybkę, rybka będzie miała pieniążek w pyszczku. Zarzućcie z lewej strony, tam złapiecie ryby. Pójdziecie do miasta, spotkacie człowieka, który będzie niósł dzban wody. On wszystko wie, On wszystko może. Ludzie płaczą: Boże, córeczka umarła. Gdzie umarła? Ona śpi. Zbudź się, dziewuszko. A kuku, Pan Jezus już jest. Śmierć się wycofała. Tylko Jezus się z jednego wycofał, z naszej wolności. Wszystko może zrobić. Świętą Annę do góry nogami postawić. W sytuacji pękania ścian to może niezbyt dobry przykład. Ale wszystko może. Mógłby teraz zrobić zaćmienie słońca, to jest dla niego zabawa. Dlaczego nam tego nie robi? Żeby nas nie rozpraszać. Żebyśmy pracowali nad sobą, bo jakby ten fajerwerk się Pana Boga zaczął, to byśmy przestali pracować nad sobą. Praca duchowa potrzebuje spokoju i normalności. Ale żeby nas, kochani, przemienić, to Pan Bóg nie może pstryknąć, bo obiecał: będę was ratował, będę was dobrze traktował. Ja to nieraz w radiu odpowiadam na pytanie ludzi, którzy mówią: dlaczego Pan Bóg nie zrobi, żebyśmy byli dobrzy? Dlatego, kochani, że jeśli twój mąż jest alkoholikiem, twój syn jest na marginesie jakimś społecznym i przyszedłby lekarz, neurochirurg i powiedział, że tak zoperuje syna, że mu coś z mózgu wytnie i twój syn będzie już mówił tylko: tak, mamusiu, paciorek odmówimy, mamusiu, dziękuję za obiad, mamusiu. Chce pani? Każda z was będzie: nie, to już niech rozrabia, niech te szyby wybija, niech po tych rynnach chodzi, ja będę za niego cierpieć, pokutować, błagać, tylko niech on będzie... Wiecie, jak ludzie niekiedy mają jakieś przesilenie psychiczne i biorą mocne leki uspokajające, mają taki charakterystyczny uśmiech. Tak jak człowiek po pewnym przekroczeniu granicy alkoholowej siedzi przy stole i się uśmiecha do wszystkiego, do szklanek, do widelcy, do talerza. I nikomu się ten uśmiech nie pożąda. Żona mówi: idź już, połóż się spać, jak ty wyglądasz. Jak ty wyglądasz z tym przyklejonym, sztucznym uśmiechem? Otóż Pan Bóg mógłby pstryknąć i wszyscy u świętej Anny pozbylibyśmy się nieczystych myśli. Wyszli, oddali połowę majątku na biednych, tylko by to wszystko było z tym głupkowatym uśmiechem. Więc Pan Bóg mówi, nie, to już ty mi rozrabiaj. To już ty mi miej te nieczyste myśli, a ja o ciebie z Duchem Świętym, z Ojcem i całym zastępem świętych będę się bił i wojował. I dlatego to jest wszystko takie skomplikowane w naszym życiu, bo chodzi o ocalenie naszej wolności. Bóg się zrzekł władzy nad naszą wolnością i dlatego zgodził się umrzeć. Niektórzy ludzie banalnie pytają, skoro jest wszechmogący, to po co musiał umierać? No właśnie od chwili, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, nie jest wszechmogący. Niech mi to teologowie wybaczą, ja oczywiście mówię to w cudzysłowie. Nie jest wszechmogący. I tyle lat nas zbawia, bo nasza wolność, powtarzam, wyrzekł się władzy nad nią. Miał ją, ale się wyrzekł. Apostołowie, okazało się, że są ludźmi niewierzącymi. Ale proszę się jeszcze zwrócić uwagę, że Jezus ich zabrał na tą próbę i postraszył ich tym, czego oni się najbardziej boją. Bo chyba nie ma czegoś straszniejszego dla rybaków, jak burza na morzu. Każdy ma swój lęk. Pilot ma lęk, żeby silnik nie przestał działać. Jak się zepsuje silnik na kutrze rybackim, to tragedii nie ma. Można tam wiosłami, żaglami, jeszcze coś. Ale kiedy się w samolocie zepsuje silnik, no to jest kiepska sytuacja. Ktoś, kto gra na giełdzie, boi się bankructwa firmy, w której akcję kupił. Każdy ma z nas lęk centralny. Lęk centralny, żeby się coś nie wydało, lęk centralny, że jestem brzydka i nieatrakcyjna, lęk centralny, że jestem nieinteligentny, lęk centralny, że pochodzę z wioski, że to się wyda, że jestem wsiowy. I Pan Bóg przychodzi i chce cię sprawdzić i wali w co? W lęk centralny. Czyli krótko mówiąc, trzeba wziąć byka za rogi. Wiecie, jak się leczy chorobę, fobię przed pająkami? To jest cała terapia, która finalizuje się tym, że chory musi wziąć pająka w rękę. Musisz wziąć pająka w rękę. Musisz wziąć byka za rogi. Musisz się spotkać z lękiem, którego się najbardziej boisz. Ja Państwu bardzo przepraszam, ja się jeszcze w zakrystii zastanawiałem, czy ten przykład powiedzieć, ale go powiem. Może go kiedyś mówiłem. Przyszedł do mnie jeden pan, ja mam zezwolenie na to, on mi to powiedział poza spowiedzią, żeby to powtórzyć. Powiedział, przeksiędza, muszę się wyspowiadać z jednego grzechu. Ale to jest straszny grzech. Straszny grzech. Ja mówię, kurczę, facet kogoś zabił, zamordował, zgwałcił. Państwo się nie śmiejcie albo się śmiejcie. No, Pan Bóg mi wybaczy, że w kościele to mówię. Proszę księdza, nie powiem tego. Jezu, ja tego nie powiem. Niech Pan mówi. No, ja z wszystkich grzechy słyszałem. Ale przyznam szczerze, że tego jeszcze nie słyszałem. Ale proszę księdza, sikałem do zlewu. Ja miałem w biurze toaletę na drugim końcu korytarza. Nieraz jak kumpli nie było, myliśmy umywalkę i tak widziałem, że nikogo nie ma, to krótka piłka i siku do zlewu. Nie przewidziałem, że po pół roku zacznie tak śmierdzieć z tego zlewu, że wszystko się wyda. Proszę księdza, żebym ja kogoś zgwałcił. O, to by był drobiazg. Żebym ja kogoś zabił, to by był drobiazg. Ale ja od lat chodzę z nieważnymi spowiedziami, bo ja się tego księdzu boję powiedzieć. No. Dobrze, że pan powiedział. Śmieje się ksiądz? Nie śmieje się, no różne mamy słabości. Proszę Państwa, przepraszam, może masz taki lęk, że musisz się żonie do czegoś przyznać, mężowi do czegoś przyznać, matce coś powiedzieć, bo żeś kiedyś okradł kogoś, prawda? Jak przyszedłem do księdza, żeby się wyspowiadać z grzechu kradzieży, to księdzu zwinąłem breloczek jeden, bo ładny był. No i lęk centralny. On ich wziął na jezioro, oni wiedzieli, co to jest burza na morzu. Oni się tego panicznie bali, oni tego od lat chcieli unikać. Apostołowie uciekli spod krzyża. Apostołowie nie poszli do Piłata, żeby wydał im ciało Jezusa. Poszedł Józef z Arymatei. Apostołowie nie poszli w poranek wielkanocny do grobu, żeby namaścić ciało. Poszły kobiety. A oni widzieli najwięcej cudów. Oni słyszeli najwięcej nauk Jezusa. Oni byli pod szczególną opieką. Oni skończyli studia dzienne u Pana Jezusa. A zawodzili, zawodzili i zawodzili. Inni, którzy nie kończyli tych studiów, którzy nie widzieli cudów Jezusa, się sprawdzali. Józef się sprawdził. Kobiety się sprawdziły. Były o wiele bardziej odważne. Dlaczego Pan Jezus wybrał taki drugi garnitur? Kochani, odpowiedź jest jedna. Żeby nas pocieszyć. Nas wszystkich, mówię tu w kościele, którzy są tym drugim garniturem. Ciągle zawodzą, ciągle upadają, ciągle im brak wiary. Przepraszam, ja się bardzo wstydzę, nieraz jestem ksiądz, przeszedłem formację, wysłuchałem w życiu 100 rekolekcji, 150 kazań i takich, a nieraz przyjdzie człowiek niewierzący, opowiada mi o czymś i on jest lepszy ode mnie. No widzę, że jest lepszy ode mnie, odważniejszy jest ode mnie. Ja mówię o tożsamości, o męskości, a jakiś chłopak niewierzący się postawi tam gdzieś i głos zabierze, ja bym się bał. Coś nieprawdopodobnego. No i drugi garnitur. Na pociechę dla całego drugiego garnituru. Witaj w klubie. Mamy rok od piątku, rok kapłański. Benedykt XVI ogłosił rok kapłański. To jest okazja do modlitwy za kapłanów, o kapłanów. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że kapłani są tak żywym ciągle tematem na portalach internetowych, ciągle tych księży, niektórzy wychwalają, niektórzy poniżają. To tak jak ktoś mówi, jak ktoś przyjdzie do zakrystii, to albo chce księdzu dać w zęby, albo go w rękę pocałować. To są takie skrajne reakcje budzimy. Temat jest żywy, ciągle się nad nami użalają, że ten celibat biedny, że to już znieśliby im ten celibat. Także żywy temat ciągle, od wieków. Co stanowi istotę kapłaństwa? Pamiętajcie, egzamin maturalny, który miał Jezus, przy którym miał święty Piotr Jezusa, 3 razy pytanie, czy ty mnie kochasz? Idź, księże, i opowiedz ludziom, że to jest kłamstwo, że jesteście mi obojętni. Czy to cię nic nie obchodzi, że giniemy? My, księża, jesteśmy powołani po to, żeby wam powiedzieć, włosy na waszej głowie są policzone. Jeszcze się nie obudzisz, Pan Bóg już jest z aniołami przy twoim łóżku. Ale dlaczego mi się nie układa? No dlatego, że to jest próba, żebyś żył w prawdzie. My w sukcesach zasypiamy, szybciutko zasypiamy. Kiedy mamy godzinę sukcesu, już się widzimy na topie świata, na górze, na Mount Everestie się widzimy. Dlatego życie jest trudne, żebyśmy żyli w prawdzie. I mamy wam to powiedzieć, księża, że jesteście dla Pana Boga ważni. Na różne sposoby. Powołanie kapłańskie jako powołanie jest jedno, ale są księża naukowcy, budowniczy, psychologowie, pedagogowie, sportowcy, kierowcy, specjaliści od turystyki. No na różne sposoby można głosić Ewangelię. To też wam chyba kiedyś mówiłem. W mojej rodzinnej parafii był ksiądz, który jak szedł po kolędzie, zabierał oprócz świętych obrazków do torby klucz francuski, płaskie uszczelki, wymieniał emerytkom uszczelki. Przyszedł do kobieciny, stoi wykładzina w domu. Co tak stoi ten rulon? Albo syn już przychodzi pół roku, ma mi przywiesić. Zdjął sutannę, powiesił na drzwiach. Nóż pani da, przybili wykładzinę, babcia w niebo wzięta. Ludzie dzwonili na plebanie, czy do mnie przyjdzie ten ksiądz po kolędzie, co? Czy on ma uprawnienie na piece gazowe? Ale do dzisiaj ludzie pamiętają. Do dzisiaj go ludzie pamiętają. Różnie głosi się Ewangelię. A nieraz głosi się Ewangelię bezsilnością. Bezsilnością. Pamiętajcie, jak wy przeżywacie kryzys, to ja się potem nie poznał. Ktoś przyjdzie na 15 do kościoła, stanie sobie pod filarem i coś przeżywa. My, księża, o godzinie 15, 12, 19, 21 musimy być w formie, pełni optymizmu, radości, inteligentni, elokwentni, przekonywujący i świadkowie Jezusa Chrystusa. A nieraz człowiek by tu usiadł na tym schodku i powiedział, czy ktoś z państwa może powie za mnie kazanie. I wielu by powiedziało lepiej, zwłaszcza panie. Kochani, módlcie się za nas. Na początku tego roku szkolnego, tego roku kapłańskiego to powiem. Módlcie się za nas, módlmy się o powołania kapłańskie w tym roku. Taki sygnał ostrzegawczy, może to nie dla całej Polski, ale w tej mapie Polski z podziałem na diecezję, gdzie były wyrysowane liczby wyświęconych księży. Jedna diecezja, już nie będę mówił, która, liczba 0. To chyba po raz pierwszy się zdarzyło od wieków, że w jednej diecezji nie wyświęcono ani jednego księdza. Jakby Pan Bóg mówił, no kochani, módlmy się, szanujmy się, kochajmy, wymagajcie od nas, bądźcie miłosierni dla nas, bądźcie odpowiedzialni, bo nie tylko w seminarium formuje się kapłanów. Ja zawsze mówię ludziom tak, narzeka pani na księży, a może pani wnuczek będzie księdzem. Czego go pani uczy? Modlitwy? Czy ten wnuczek w domu słyszy, ludzi trzeba kochać, czy słyszy, że ludzie są podli, chamscy, głupi, beznadziejni? Co pani z wnuczkiem ogląda w telewizji? A może twój chłopak będzie księdzem? Niestety zerwie z tobą, przestanie z tobą chodzić i pójdzie do seminarium. Czego go teraz uczysz? Czystości, pobożności, prawdy? Dajesz mu siłę? Czy zostawisz mu coś na pamiątkę, z czym się będzie męczył przez całe kapłaństwo? Jesteśmy wszyscy za siebie odpowiedzialni, jesteśmy rodziną, jesteśmy jednym organizmem. Módlcie się za kapłanów, którzy odeszli z kapłaństwa. W zasadzie nie odeszli, bo ciągle tęsknotą i bólem przy nim trwają. Nie wierzcie w to, że można odejść od służby Chrystusowi i być do końca szczęśliwym człowiekiem. Módlcie się o autentyzm dla nas. To jest taki problem, księży, zdradzę wam to, sam to po latach odkryłem. Ja tu często mówię o tej dwulicowości człowieka, że tu jest rozum, który wszystko wie, a tu jest serce, gdzie jest prawda o nas. Otóż pamiętajcie, ksiądz dostaje sutannę, jak ma 20 lat. Szybciutko. Ja skończyłem maturę i za półtora roku już byłem sutanną i ludzie do mnie mówili, proszę księdza. Niektórzy mówili, proszę księdza, chciałem się u księdza wyspowiadać. Ja próbowałem tłumaczyć, że nie jestem księdzem. Jeden starszy ksiądz powiedział, jak tłumaczysz ludziom, że ty nie jesteś księdzem, to mówię, jak to? Czarną sukienkę ma, a księdzem nie jest? Mów, że na czczo nie spowiadasz. I to działało stuprocentowo. Jak na czczo. Żartuję, ale rzeczywiście, ile ja pobożnych min robiłem, żeby odszukać swój autentyzm, żeby mi ta moja 20-letnia głowa i to 20-letnie serce z tą sutanną się skleiło i do dzisiaj się klei jeszcze. I nieraz są rozdźwięki. Kochani, ogarnijmy serdeczną modlitwą wszystkich kapłanów. Ogarnijmy te rejony świata, gdzie na mszę świętą się jedzie 50-60 kilometrów. Ogarnijmy wszystkich modlitwą naszych zmarłych kapłanów. Ogarnijmy tych, którzy są w czyśćcu, cierpią, którzy jakoś sprzeniewierzyli się powołaniu swojemu. Niech ich w miłosierdziu swoim wszystkich Bóg uratuje. Powstańmy.